Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa i zapraszamy do udziału w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są dzisiaj Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, Fundacja Tak dla Rodziny. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
A skoro małżonkowie i przedstawiciele swojej rodziny, właściwie mówi się, że głowa i szyja, tak? Tylko kto jest kto, to zostawimy Państwu.
To wyjdzie.
Tak jest. Niech to Państwo mają, że tak powiem, te swoje role rozpisane tak, jak uważają, że jest najlepiej. Miłość rodzinna, powołanie i droga do świętości to temat, proszę Państwa, naszej rozmowy. No i pytanie może takie na początku, bo zanim jest miłość rodzinna, czyli no, utworzenie tego gniazda, gdzie przychodzą na świat, przychodzi na świat potomstwo, no to jest miłość małżeńska. A wcześniej jest pewnie narzeczeństwo, a wcześniej jest jakieś spotkanie. Więc myślę, że zanim dojdziemy do miłości rodzinnej, to gdyby Państwo, jeśli chcecie i oczywiście tyle, ile chcecie, powiedzieli nam i tym, którzy nas oglądają, słuchają, być może także no, osobom młodym, jak się Państwo poznali, kiedy to zakwitło, kiedy tak uznaliście, że chcecie spędzić z sobą całe życie?
To była, jest miłość od pierwszego wejrzenia. To był 78 rok. W tym roku mamy rocznicę 43 lat, kiedy zaiskrzyło między nami. Chodziliśmy wtedy do szóstej klasy szkoły podstawowej. Była to taka szkolna miłość. No i rozwijała się bardzo delikatnie, pomalutku, aż po 10 latach tego narzeczeństwa stanęliśmy przed ołtarzem i powiedzieliśmy sobie tak dla miłości.
Ja też uzupełnię, że była to niezwykłe spotkanie, ponieważ w klasie szóstej pisaliśmy ze sobą listy, chociaż chodziliśmy do jednej klasy. Moi rodzice ze względu na pracę zawodową często się przeprowadzali, więc tak naprawdę w klasie ósmej musieliśmy się rozstać. No i chcę tu powiedzieć, że nie było ani telefonów komórkowych, ani SMS-ów, ani Messengera. Pisaliśmy po prostu listy, więc gdyby zliczyć ten czas takiego prawdziwego narzeczeństwa, chyba to zadanie jest jeszcze przed nami, bo mamy kartony listów, musimy naprawdę się do tego matematycznie przyłożyć, ale na pewno nie był to bardzo jakiś długi czas. Później mąż studiował w Lublinie, ja byłam we Wrocławiu, więc ciągle ta odległość była spora, a jednak mogę powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchał też mojej modlitwy, bo ja jako dziewczynka modliłam się, żeby Artur został moim mężem.
A, czyli nawet konkretnie się
tak jest.
Nie o dobrego męża, tylko
tak,
o Artura, żeby on był dobrym.
Tak,
dobrym
żeby on był moim mężem.
Pani, tak. Aha, a ty, czy macie kartony listów? Bo dzisiaj młodzi tak jakby no nie bardzo wyobrażają sobie, prawda, żeby nie było jakiejś chwili, żeby tam coś wysłać, nie wiem, na jakimś komunikatorze, prawda, żeby się zobaczyć, tak, jakie możliwości są dzisiaj. Państwo tych możliwości nie mieli, a jednak właśnie pomimo braku tych możliwości, które dzisiaj niektórzy uważają za no jakby też gwarancję tego, że ten związek jakby ostanie się i scementuje. Tego Państwo nie mieli, a dzisiaj no, są tutaj w studio po 43 latach od tego pierwszego takiego urokliwego spojrzenia.
Tak jest.
Tak, urokliwego spojrzenia, ale też trzeba powiedzieć sobie, że te więzi budowaliśmy, prawda? One były budowane, też nasze małżeństwo, które zawiązaliśmy w 1988 roku. Było też bardzo związane ze wspólnotą domowego kościoła. Nie wyobrażamy sobie właśnie tego czerpania ze źródła. Myślę, że to dla nas było zawsze bardzo ważne. Też szlak pielgrzymki, modlitwa. I to wszystko do dzisiaj też trwa, więc oprócz tej przygody takiej pięknej, długiej, jest jeszcze fundament, który jest bardzo istotny.
Czyli oboje państwo należeli do ruchu oazowego, czy jak to było?
Tak, ja od lat 80. uczestniczyłem w wyjazdach wakacyjnych, oazowych. Uczestniczyłem właśnie w spotkaniach. No, to była moja pierwsza szkoła formacyjna, duchowa. Natomiast Aldonka miała wspólnotę trochę inną.
No tak, byłam przede wszystkim, ta moja formacja nabrała koloru i kształtu na pierwszej pielgrzymce pieszej z Płocka do Częstochowy. W tym roku będzie 40. wyruszała już na Jasną Górę. Mamy zamiar też przynajmniej, bo posztafetowo będzie się ona odbywać, pójść 6 sierpnia na pierwszy dzień pielgrzymki. Właściwie od tego wszystko się zaczęło. Wróciłam do Ropczyc, gdzie przy parafii powstała taka grupa apostolska. No i mogę powiedzieć, że była to niesamowita wspólnota młodych ludzi. I z tej grupy chociażby pochodzi biskup pomocniczy, ksiądz biskup Artur Ważny, który był właśnie jeszcze jako młody człowiek, licealista w tej wspólnocie. Czy Poldek Twardowski, który bardzo wspaniale działa też, uwielbiając Pana Boga w różnych...
Czasem słychać to na naszej antenie.
Właśnie. Albo Grzesiu Kopala, który również jest taką siłą też w muzyce chrześcijańskiej. Więc rzeczywiście była to niesamowita przygoda i spotkania z niesamowitymi ludźmi. No i to się tak potoczyło potem, to pragnienie bycia razem, pragnienie bycia we wspólnocie. Właśnie, no trzeba powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o Polskę, to jest tak wiele możliwości. Dla kogoś, kto naprawdę poszukuje, może znaleźć swoją drogę. I my zdecydowaliśmy się właśnie na wspólnotę domowego kościoła. Uważamy, że jest piękna i bardzo pomaga też naszemu małżeństwu rozwijać się i wzrastać.
No właśnie, bo kiedy powstaje ten sakramentalny związek małżeński, gdzie no, jeżeli ktoś zawiera sakramentalny związek małżeński, to rozumiem, że chce go budować na Chrystusie, no bo w zasadzie jeżeli nie, no to ta cała ceremonia nie ma sensu.
Dokładnie.
I kiedy ten związek powstaje, to w zasadzie powstaje to, co państwo też mówią, domowy kościół. No bo każdy z nas na mocy Chrztu Świętego też jest kapłanem, prawda? I kiedy powstaje ten domowy kościół, to tak się zastanawiam, bo dzisiaj dużo mówi się o kościele. I Kościół się krytykuje, i księży się krytykuje, tylko że jeżeli popatrzymy tak, że każdy w domowym kościele, prawda, no jest też kapłanem, to zapytajmy się, jaki jest mój kościół domowy? Powiedz o swoim kościele domowym. Jak on funkcjonuje? Jakim ty jesteś kapłanem, czy właśnie kapłanką kościoła domowego? Tak? No bo łatwo jest powiedzieć o proboszczu, o wikarym i o kościele w całości, ale co ty jako cząstka kościoła wnosisz w ten duży kościół, bo ty jesteś kościołem domowym.
No w naszym przypadku było tak, że nie na samym początku była ta świadomość, że jesteśmy kościołem domowym, prawda? Kiedy mijały kolejne rocznice, oglądaliśmy film z naszego ślubu, no i tam usłyszeliśmy po raz kolejny już Ewangelię, która była na naszym ślubie, zbudujcie dom oparty na skalę. To była Ewangelia o budowaniu domu na skalę. I tak bardzo do siebie przyjęliśmy te słowa. Pracowały w naszych duszach, sercach, że postanowiliśmy bardzo świadomie do tego podejść, bo sam Pan Bóg do nas skierował takie zadanie dla małżonków. No i zaczęliśmy taką świadomą współpracę budowania relacji z Panem Bogiem i relacji z sobą. Ten kościół domowy właściwie powstawał.
A to, co Pan mówi, myślę, też jest istotne, bo tak staram się wyłuskiwać coś takiego, co może posłużyć też młodym, no nawet w tej ekipie, nie powiem kto, ale w tej ekipie realizujących nas jest osoba, która za 2 tygodnie będzie ślubowała swojej no, narzeczonej obecnej, tak, miłość, wierność i uczciwość małżeńską, mm-hmm. że będą razem aż do śmierci, dopóki śmierć nie rozłączy. Więc właśnie pan pamięta Ewangelię, która była, pani pewnie też.
Która... Tylko dzięki temu, aha. że właśnie było nagranie. Mm-hmm. I to też było takie niezwykłe, że ktoś miał kamery wtedy i w prezencie nam to jakby podał, tak, aha. że my mamy tą kasetę.
Ale to jest ważne.
Ale to jest bardzo ważne. Tak jak mąż powiedział, że to naprawdę chyba... Zresztą chcę powiedzieć, że jesteśmy często obecni na ślubach, ponieważ też posługujemy muzycznie i widzimy po pierwsze przejęcie. No na pewno jest to bardzo wzruszający dzień, bardzo przejmujący. Ale czasami zdarza się właśnie tak, że młodzi nie patrzą sobie w oczy i ta przysięga czasami trafia do kapłana. To też tak warto pamiętać o tym, prawda? Ale często też na ślubach widzimy osoby przejęte, które rzeczywiście są świadome i wiedzą, po co przyszły uczestnicząc w tym sakramencie, wiedzą, z kim wychodzą z kościoła, więc myślę, że to ma ogromne znaczenie, żeby pamiętać słowa Ewangelii, która pada.
Tak, zwłaszcza, że ślubu. Dzisiaj też coraz częściej młodzi jakby mają możliwość wyboru czytań, które w czasie zawierania ich sakramentalnego związku małżeńskiego będą wypowiadane i które też kapłan później w homilii no jakby postara się wyjaśnić do tej sytuacji małżeństwa. Ale bywa też tak, że no, Ewangelii nie pamiętamy, ale pamiętamy sukienkę Panny Młodej. Prawda? No, to są właśnie takie rzeczy, które jakby też nam podpowiadają, co jest ważne. Myślę, że sukienka jest arcyważna, że garnitur jest Pana Młodego też jest bardzo ważny, no bo to jest ich święto, tak? Ale no, jednak Słowo Boże to jest Słowo Boże.
Znaczy tak, no myślę, że ludzie, którzy wybierają właśnie Kościół, miejsce, do którego przychodzą, gdzie Chrystus jest pomiędzy nimi, wychodzą z nimi z Kościoła, tak mówi się, prawda, że przychodzą we dwoje, wychodzą we troje. Myślę, że to bardzo istotna taka wiadomość dla nich na całe życie, prawda? Że no nie przychodzę do teatru, przychodzę w jakimś celu. To jest święte miejsce, to jest święty sakrament. Więc...
A czy państwo na rozpoczęcie swojego no, tego życia rodzinnego, nie wiem, dostali 500+, wyprawkę 300+, co tam jeszcze, no te wszystkie inne.
Dostaliśmy piękny dar, Pan Bóg pobłogosławił nam w pięciorgu dzieci. Mamy pięcioro dorosłych już dzieci, najstarszą córkę Antosię i czterech synów, Gabrysia, Szymona, Mikołaja, Jeremiasza. A jesteśmy jeszcze bogatsi, bo dodatkowo mamy zięcia Tomka, czyli syna kolejnego i synową Kasię, czyli kolejną córkę. A do tego jesteśmy szczęśliwymi dziadkami czwórki wnucząt. Najstarszy Jasiu, Ela, to są dzieci właśnie Antosi i Basia i Stasiu, dzieci Gabrysia i Kasi. Także no, ogromne bogactwo, ogromne błogosławieństwo i nie myśleliśmy o tym, czy coś dostaniemy, czy nie. Po prostu
chcieli państwo...
chcieliśmy mieć rodzinę.
I kiedy ta rodzina no, rosła sobie, prawda, jak z drzewa zaczęły wyrastać kolejne gałęzie, no to jak to było też między wami, kiedy no, pojawia się zwłaszcza pierwsze dziecko, prawda? To też jest nowe doświadczenie przecież dla mamy, dla taty. No bo może mieliśmy rodzeństwo i widzieliśmy, młodsze zwłaszcza, to wtedy widzieliśmy, jak rodzice tam się tym rodzeństwem naszym młodszym zajmują. Pewnie jeżeli jest jakaś różnica wieku, to i wtedy starszy brat i starsza siostra też przez rodziców jakoś tak byli formowani do zajmowania się młodszymi. No bo tak, to jest normalne. Tak. Natomiast jak u państwa było? Czy ta miłość małżeńska jakoś się zmieniała, gdy pojawiały się te owoce waszej miłości, takie namacalne, dotykalne?
Na pewno dojrzewała i nabierała takich cech właśnie służby, ale nie było takiego czasu, gdzie była jakaś przepaść czy zaniedbanie z naszej strony. Wiadomo, że dziecko potrzebuje więcej troski, opieki. Ja już potem pracowałem, miałem inne zadania, ale dziecko jak gdyby było spoiwem, które nas łączyło. Na pewno każde małżeństwo przechodzi pewne etapy, ale tym spoiwem jest miłość, która jak gdyby przekształca się w różne odmiany. Tutaj miłość taka oblubieńcza na początku, potem miłość służebna wobec dzieci, które wzrastają, które rosną, ale cały czas obecna jest miłość.
Ja miałam tą sytuację, że byłam najstarsza w rodzinie, bo mam jeszcze młodsze rodzeństwo, brata Tomka i siostrę Annę, więc jakby to zadanie takiej opiekuńczości pewnej, no też we mnie dojrzewało jeszcze w momencie, kiedy byłam dziewczynką czy dziewczyną nastoletnią. Natomiast jeśli chodzi o męża, to był najmłodszym i może tu powiedzieć też o swoim rodzeństwie, bo to też ewenement, bo my mamy 5 dzieci.
Tak, a moja siostra Małgorzata również 5 dzieci, mój brat Paweł również 5 dzieci, więc ogromna rodzina.
Tak, liczna.
Teraz mają te dzieci, swoje dzieci, więc najbliższa rodzina to jest ponad 50 osób, jeszcze w zdrowiu żyje moja mama Helena, którą pozdrawiamy, która gromadziła te wszystkie dzieci na wspólnych obiadach i troszczyła się. Tak. Także też zawdzięczamy ten wzrost naszej rodziny dzięki pokoleniu, które przed nami było. Nasi dziadkowie, rodzice, którzy nas wspierali. I
gdzie ta otwartość też na życie, rozumiem, u Państwa jakby była, akurat w Waszych obu domach, była takim czymś naturalnym.
Tak. To było to bezpieczeństwo, że zawsze jest ktoś jeszcze, kto nam pomoże, kto nas wesprze i tak to właśnie było.
No na pewno doświadczenie pierwszego dziecka każdy przeżywa. Antosia, najstarsza moja córka, właśnie była wcześniakiem, więc po prostu dzisiaj, tak jak widzę, jest tak wiele możliwości pomocy, czy jakieś fora, prawda, blogi, dziewczyny sobie wzajemnie przekazują jakieś doświadczenia. Ja czegoś takiego nie wiedziałam. Dla mnie to był po prostu bardzo trudny czas, tym bardziej, że Antosia no, przechodziła też kłopoty ze zdrowiem, ale człowiek się uczy właśnie. To pierwsze dziecko jest takim poligonem, że tak powiem kolokwialnie, a później jest zupełnie inaczej. I też właściwie chyba tak jest do dzisiaj, że pierwsze dziecko jest no, niezwykłą nowością. Mimo wiedzy takiej teoretycznej, każdy musi po prostu doświadczyć tego na własnej skórze. Ja pamiętam, jak Antosia pytała mnie właśnie, jak to jest, jak pierwsze dziecko. No Antosiu, no mało się śpi, czasami się nie śpi i tak dalej, a kiedy urodził się Jasiu właśnie, to Antosia mówi, mamo, ale ty nie mówiłaś, że się w ogóle nie śpi, prawda? Więc no to tak jest, że rzeczywiście dzieci wymagają no, pewnej uwagi i 24 godziny na dobę, ale to się zmienia. Dzieci rosną, potem wszystko wraca do normy.
Bo tak też nieraz no, ludzie też boją się tego pierwszego dziecka, tak? No bo myślą o tym, no, żeby jakoś sytuację życiową sobie ustabilizować. Żeby no, pracę jakąś tam, powiedzmy, mieć już taką stałą i, no, i pewną. Żeby no, mieszkanie, dom, no, jakieś miejsce też swoje, żeby mieć. No i teraz albo i boją się tego pierwszego, czy odkładają decyzję o pierwszym dziecku. Inni kończą na pierwszym dziecku. No i takie pytanie też do Państwa, może tak, czy generalizujemy, bo pewnie każda sytuacja też jest inna, ale czy odkładanie takich decyzji ze względu na coś innego, właśnie kwestia mieszkania, pracy, to zwykle się jeszcze przedłuża, coraz bardziej się przedłuża, tak? Bo okazuje się, że no wciąż nie mamy wystarczająco dużo tych pieniędzy. I pytanie, no kiedy będzie wystarczająco dużo, tak. Kiedy będzie to, co chcemy?
Pytanie zasadnicze, gdzie istnieje granica zadowolenia, jeśli chodzi o dobra materialne. Wydaje mi się, że no nie istnieje taka granica, bo dopóki są marzenia o czymś, prawda, no to jest człowiek chce, pragnie, pracuje, zarabia i tak dalej. I za chwilę pojawia się coś na horyzoncie zupełnie innego. Myślę, że zasadnicze pytanie brzmi, jakie mamy pragnienia jako małżonkowie, oboje, prawda? Czy patrzymy razem w jednym kierunku? Czy mamy te same marzenia? Jaki jest sens naszego życia? Dokąd zmierzamy? To są takie pytania, które należy sobie postawić na początku drogi małżeńskiej, dlatego że myślę, że jeśli wzajemnie potem się wspieramy w tych dążeniach swoich i widzimy, że razem idziemy za rękę się trzymając, no to pokonywanie trudności jest wręcz rzeczą przyjemną. Oczywiście ważna jest praca, ważne są pieniądze, ważne jest mieszkanie, no to wszystko jest ważne. Ale tutaj dotykamy też trochę takiego zaufania, prawda, że jeśli mówimy o nas tutaj, jako osobach wierzących, no zaufaliśmy Bogu też. Pan Bóg troszczy się o każdego człowieka. Myślę, że jest no, bardzo taki tutaj hojny w tych swoich planach, też widzi dalej. My tak naprawdę nie mieliśmy wesela, bo nagle okazało się, że tego wesela raczej nie będzie, ale pragnęliśmy po prostu wziąć ślub. Kupiliśmy sobie dwie takie same kurtki za prezent ślubny. Pojechaliśmy autostopem do Lublina. Tam urodziła się Antosia, tam wynajęliśmy pierwszą lepszą stację. Naprawdę nie mieliśmy jakichś wygórowanych marzeń. Ja byłam na urlopie macierzyńskim, Artur jeszcze studiował, dorabiał gdzieś tam. No, mieliśmy pomoc też oczywiście, że rodzina wspierała się wzajemnie. Tutaj no, trzeba powiedzieć właśnie, że mogliśmy też liczyć na rodzinę, ale no, po to też jest rodzina, że czujemy się bezpieczniej. Tak? Myślę, że dość szybko jakby stanęliśmy na nogi, staraliśmy się być samodzielni. No i właśnie no, to, co nam było do szczęścia, potrzebne mieliśmy, więc...
Te kurtki jeszcze macie w szafie?
Kurtki już nie, ale są na zdjęciach i z sentymentem patrzymy i zawsze to wspominamy, że byliśmy szaleni, po prostu zakochani i szaleni i tyle.
Bo też tak, no myślę, bo proszę zobaczyć, ta sytuacja teraz epidemiczna, która była w ostatnim czasie, która jakoś tam jeszcze trwa i nie wiadomo jak to, co jeszcze nas w sumie czeka, ale no wiele różnych uroczystości, które w gruncie rzeczy mogłyby się odbyć, gdyby patrzeć na fundament tych uroczystości, no typu na przykład sakrament małżeństwa. Było czy jest odkładanych ze względu na niemożność wesela, prawda? No ze względu na te opostrzenia, które były. Państwo mówią, wesela nie mieli jako takiego. I no, ale to, co najważniejsze, zostało. No, niektórzy robią wielkie wesela i za pół roku się rozchodzą, czy za rok, prawda? I, więc wesele nie jest wyznacznikiem, jakby. To jest też znowu dodatek. Chociaż też, popatrzmy, miała być beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i ze względu na pandemię też została odwołana, prawda? Bo nie może być uroczystości, tak to jakoś było motywowane, ale przecież można zrobić dziękczynienie po roku, po dwóch, kiedy będzie taka możliwość, a niech kardynał już będzie beatyfikowany. Tak ludzie nam mówią na antenie niejednokrotnie, prawda? Więc nieraz przewartościowujemy chyba rzeczy.
Tak.
Tak mi się wydaje. A co państwa wzmacniało, kiedy były te trudne chwile? No, jedziecie autostopem w takich samych kurtkach, w niepewność jakąś, tak? I temat powołanie i droga do świętości. Więc właśnie jak wy to powołanie i drogę do świętości realizowaliście? Jakie środki stosowaliście do tego, żeby być mocniejsi, żeby bardziej ufać Chrystusowi, żeby być otwartymi na życie? Jakie środki? Co byście radzili? No, sportowiec, który nie trenuje, jak nawet pojedzie na zawody, no to niewiele osiągnie. Mhm. Więc spodziewam się, że też w małżeństwie, w życiu rodzinnym też trzeba coś robić, żeby się wzmacniać.
Tak, w naszym przypadku, tak jak wcześniej mówiliśmy, kościół domowy, ta wspólnota formowała nas, formowała nasze małżeństwo, nasze relacje. To są te piękne zobowiązania, które realizujemy, staramy się realizować, bo to przecież różnie jest w życiu, ale modlitwa małżeńska, która jest obowiązkowa, no, ona nas cieszy. To nie jest, że to jest jakiś obowiązek, który spełniamy z bólem. Po prostu to jest fantastyczne, że możemy razem się modlić.
Jak wygląda taka modlitwa małżeńska? Czy to jest wasz sekret?
Nie.
Odmawiamy różaniec.
Każda dziesiątka w intencji konkretnych osób.
Aha.
Ale też sytuacje, które nas spotykają na co dzień, które mamy w pracy, które dotykają w rodzinie, jakieś sytuacje trudne czy choroby. No, na bieżąco mówimy o tych sytuacjach Panu Bogu. Łatwiej jest nam dźwigać te trudności, jeśli Pan Bóg o nich wie. Kolejne zobowiązania, no to jak pojawiały się dzieci, modlitwa rodzinna. Czyli klęczeliśmy każdego wieczora w dużym pokoju i odmawialiśmy różne modlitwy, zależy w którym czasie, bo dzieci, prawda, rosły. Ale też mieliśmy taki zwyczaj, który jak gdyby dodaliśmy do zobowiązań kościoła domowego, spotkania rodzinne. Dzieci również miały trudności, no, rozpiętość wiekowa to powodowała, że nie zawsze się rozumiały, były różne konflikty, więc wprowadziliśmy taki zwyczaj, że po modlitwie każdy mógł zwołać tak zwane spotkanie rodzinne. No i najmłodsze dzieci oczywiście podnosiły rękę i my chcemy spotkanie rodzinne, no bo co? No bo starsze dziecko zabrało zabawkę albo
kogoś ugryzł
i tak dalej. To są rzeczy śmieszne, ale dla tego małego dziecka to są bardzo ważne. Więc my też wymyśliliśmy sobie, że my się będziemy zniżać do ich poziomu. Też kucaliśmy razem.
Siadaliśmy na dywanie z nimi.
Na dywanie i nigdy nie bagatelizowaliśmy ich problemy. Umiejętność wypowiadania jak gdyby zaowocowała, że dzisiaj również mamy spotkania rodzinne. Chłopy, które mają po prawie 2 metry, mają po 20 parę lat, też przyjeżdżają do nas i też są
lubią się dzielić,
rodzinne,
tak. Lubią z nami rozmawiać, lubimy się. To jest, myślę,
są to już
ważne,
trudniejsze sytuacje, ale
Bardzo cenne dla nas.
Ale bardzo cenne dla nas, tak.
Jest jeszcze coś, co łączy naszą rodzinę. To jest...
Ale jeszcze wróćmy do zobowiązań kościoła domowego. Bardzo ważną rzeczą jest dialog małżeński. To jest ta chwila, którą raz w miesiącu zobowiązaliśmy się realizować, kiedy zapalamy świecę, symbol obecności Chrystusa. I wtedy po krótkiej modlitwie i zaproszeniu Ducha Świętego, by otworzył nasze serca, opowiadamy całe trudności, które przez ten miesiąc mieliśmy.
To są radości.
I radości. Dzielimy się właściwie wszystkim. Wypowiadamy słowa, no i czasami jakieś uwagi, których byśmy w normalny sposób nie wypowiedzieli, bo my mamy różne temperamenty i czasami mówimy o różnych tonach, ale w obecności Chrystusa człowiek wypowiada te słowa z godnością, a przede wszystkim szczerze i prawdziwie. Nie ma tam żadnych kłamstw i to pozwoliło nam na budowanie takich wspaniałych relacji. To uzdrawiało nasze trudności. No i jeszcze kolejne etapy i zobowiązania, które kościół domowy posiada, to również praca nad sobą. Jeśli mamy jakiś problem z jakimiś sytuacjami, czy relacjami w pracy, czy z jakimś członkiem rodziny, no pracuję nad tym, staram się zmieniać to. I też te zobowiązania potem podczas spotkań comiesięcznych. No i regularne czytanie Pisma Świętego.
To jest źródłem, prawda, życia. Słowo Boże, źródłem życia. Także. I to, co jeszcze nas bardzo jakby jednoczy jako rodzinę, małżeństwo, to pasja. kochamy muzykę, wspólnie razem gramy, wspólnie razem muzykujemy. Różne naprawdę realizujemy różne zadania muzyczne. Jest to coś pięknego. Jakby czas zespołu Moja Rodzina pewnie może nie dobiegł końca, ale trochę zmienia się forma tego zespołu, bo prawie 10 lat zespół funkcjonował i nadal będzie funkcjonował, tylko troszkę pewnie w innym już składzie. Ale ciągle jesteśmy, ciągle lubimy grać, lubimy śpiewać. To są kompozycje właśnie najstarszych dzieci, które też jakby nas no jakby bardzo cementują, tak? To jest dla nas też ważne. Więc ten zespół rodzinny, który no naprawdę ponad 500 koncertów i takich wspólnych wyjazdów, to było coś wspaniałego. Wspólne podróże, rozmowy.
No bo to jest właśnie
to jest coś niezwykłego. Czas dla rodziny. Tak jest.
A no tak, to tak, kiedy popatrzymy sobie na te wszystkie takie państwa no, metody, nazwijmy to tak, chociaż to może taki na codzienność waszą, no to można by się dziwić, bo tak, przy piątce dzieci, no trzeba na życie zarobić, prawda? Dom trzeba też jakoś sprzątnąć, prawda? Jak jest sporo dzieci, no to wiadomo, no dzieciaki to dzieciaki, więc i jakiś hałas, no, jak dziecko jest cicho, to znaczy, że coś się dzieje podejrzanego raczej, prawda? A jak jest głośno, no to jest w porządku. Tak samo, czy wiadomo, jakieś sprzątania, prania, no wszystkie te, czy śniadanie zrobienie przecież dla siedmiorga osób, to też nie jest prosta sprawa, nie? Więc, no i daliście radę, bo to znowu jest dzisiaj jakaś taka bariera, prawda? Mentalna dla ludzi, których wiele nie potrafi osób przejść mentalnie. Gdzieś jest jakaś blokada, myślę, też w głowach ludzi w tej kwestii. A państwo dali radę. Pokazują też, że to jest możliwe.
No tak, my daliśmy radę. A co mają powiedzieć nasze babcie czy prababcie, które miały po 9 albo 13 dzieci, prawda? Więc to też nie jest nic strasznego. Ja myślę, że tak jak tu ojciec mówi, no gdzieś tam mentalnie jest jakaś blokada, może za mało pozytywnych przykładów, prawda? Za mało pozytywnych obrazów rodziny. Myślę, że tutaj też jest jakiś problem. A poza tym, no chcę powiedzieć, że tak, oczywiście my pracowaliśmy, nie mamy domu, mamy mieszkanie, mieszkamy w bloku, ale cały czas coś robiliśmy, pracowaliśmy, gromadziliśmy wokół siebie młodzież, prowadziliśmy chóry. Mąż był wielokrotnym dyrektorem domów kultury, instytucji kultury. Jesteśmy też nauczycielami, katechetami. No, różne rzeczy robimy. Mamy też własną fundację, tak dla rodziny właśnie, którą założyliśmy w 2017 roku. Właściwie nasze życie, my nigdy nie mieliśmy czasu na to, żeby się chyba zastanawiać, wydaje mi się, tylko cały czas po prostu byliśmy w działaniu. A poza tym mieliśmy wokół siebie zawsze wspaniałych ludzi, wspaniałą rodzinę, babcie, dziadków, rodzeństwo, no i też nianie, cudowne nianie, między innymi muszę jedną tutaj wspomnieć, była taka Marta, niania, którą dzieci do dzisiaj kochają, odwiedzają, ona również nas odwiedza, także no pełno wokół nas też było cudownych ludzi i są ci ludzie też wokół nas, więc no jest coś w tym takiego niesamowitego.
Jeszcze chcę powiedzieć, że w tych pracach codziennych też stawialiśmy pewne wymagania dzieciom.
Mm-hmm. No, oczywiście.
Też robiliśmy plany.
No to nie jest takie oczywiste dzisiaj. Nie jest dzisiaj takie oczywiste.
Mamy w archiwum rodzinnym rozpisany tydzień pracy dla dzieci. Każde dziecko miało swoje zadania. Sprzątanie kuchni, zamiatanie, odkurzanie. Nie wiem, tam jeszcze, już nie pamiętam,
no,
jakie.
Już naleśniki potrafili usmażyć, prawda?
Do dziś po prostu są samodzielni, fantastycznie gotują, są tak. Zorganizowani, pracują i w pracy są
doceniani.
I też doceniani.
W fundacji też świetnie się udzielają, więc jeszcze na dodatek mamy takiego 10-letniego labradora, no, z którym też trzeba wychodzić, prawda? Więc też sobie to jakoś tam wszyscy rozplanowali, żeby tego psa wyprowadzać. Więc ja myślę, że jeżeli się chce, to naprawdę można. I no tylko tak jak tu ojciec mówi, No, trzeba stawiać wymagania i trzeba stawiać zadania dzieciom. No, dzieci muszą wiedzieć, że jeśli dostają zabawkę czy nagrodę, to ja jestem jednak tym, taki mam stereotyp myślenia tego takiego tradycyjnego, prawda, że jest nagroda, jest jakaś tam kara, są wymagania. Uważam, że jest to
ale to też uteczne. Przygotowuje do życia.
No, przygotuje jeżeli, do życia, bo jeżeli pod nie ma wymagań, bez tak, sensu, prawda?
Jeżeli nie ma jakiejś też nagrody, kary, no to wówczas niezależnie od tego, co zrobię, prawda, wszystko mi się należy.
Tak, a poza tym małe dziecko, wydaje mi się, też nie do końca umie rozeznać pewne rzeczy, prawda? Ono może intuicyjnie coś czuć, ale ono też lubi granice. Dzieci generalnie lubią wyznaczone granice, bo się czują bezpiecznie. To jest też takie poczucie bezpieczeństwa dla dzieci. Jeśli mają granice, ale też oczywiście potrzebują ciepła, przytulenia, miłości, to jest naturalne, że takie pragnienia i potrzeby mają.
Bo tak, proszę mnie skorygować, jeśli wasze doświadczenie mówi inaczej, ale no tak, to co powinno być w rodzinie, w małżeństwie, jakby niezmienne, choć wciąż dojrzewające, to jest miłość. I dzieciak jakby niezależnie od wszystkiego powinien wiedzieć, że mama, tato go kochają. Ale pewne wymagania wobec dzieciaka też rosną tak, jak on dojrzewa, no, bo to jest też naturalne. Myślę, że jak taki pięciolatek stawia mu się jakieś wymagania na jego wiek, prawda, a później stawia mu się jakieś inne zadania przed nim, a zrób to czy tamto, to on też wie, że dorośleje, bo to wtedy on może poczuć się mocniejszy, ważniejszy, bo już tak, bo już ode mnie chcą tego, a kiedyś miałem tylko to do zrobienia, a teraz już mam tyle, ale dlatego, że ty jesteś już większy, prawda, i to też jest taka, może być frajda dla dzieciaka.
Dokładnie. Ja jeszcze chciałabym uzupełnić tu właśnie, bo ojciec mówi, że dzieci muszą wiedzieć, że mama, tata mnie kocha. Tak, ale przede wszystkim też muszą widzieć miłość pomiędzy rodzicami. Jeśli ta miłość jest, jeśli dzieci widzą, że rodzice potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią się przepraszać, przebaczać sobie, że rozmawiają, że się przytulają, bo ta czułość też jest dzisiaj bardzo ważna, żeby potrafili sobie tę czułość okazywać, no to myślę, że to wzrastanie ma doskonałe warunki, żeby psychicznie też dojrzewać i wzrastać do różnych zadań, prawda? Bo nie martwi się, nie ma z tyłu głowy, że coś się złego wydarzy. Więc myślę, że miłość fundamentalna jest po prostu w rodzinie. I to każdy wie, to są takie oczywiste oczywistości, ale warto o tym też zawsze mówić, bo czasami wydaje się, że gdzieś to się gubi.
Miłość trzeba też okazać, czyli nie tylko jakby no, wiedzieć, że kocham, ale żeby też ten ktoś widział, że kocham, tak? I dzieci to są te osoby w rodzinie, które powinny widzieć, że mama kocha tatę, a tata tak. kocha mamę.
Dzieci są świetnymi obserwatorami.
Dzieci nie da się oszukać, po prostu wyczują fałsz w każdym zdaniu. Ja też chcę dodać, że bardzo ważną rzeczą w dzisiejszych czasach jest rola mężczyzn, która no, w ostatnie 50 lat została trochę zniekształcona i jak gdyby mężczyźni zostali zepchnięci gdzieś z boku. Ta rola mężczyzny jest inna. Dzisiaj oczywiście to wraca i mam nadzieję, że ten kierunek będzie kontynuowany. Ponieważ ojciec, mężczyzna, ojciec w domu to jest ta osoba, która jest jak gdyby pierwszym obrazem Pana Boga. Jeśli wychowujemy małe dzieci, ojciec zawsze powinien dawać bezpieczeństwo, powinien dawać nagrody, okazywać miłość, ale też wymagać, stawiać pewne zadania. Dzieci jak gdyby bardzo cenią sobie, przynajmniej tak z rozmów już dorosłych chłopców wywnioskowałem, że cenią sobie właśnie rolę ojca w rodzinie, mężczyzny, który jest bardzo
konkretny,
tak, który stawia te wymagania. Mama właściwie jest tą osobą, która łagodzi obyczaje, a mężczyzna właściwie wychowuje można tak generalnie powiedzieć. Może
nie, jak to
nie
wygląda
do końca.
Teraz od pani.
Znaczy, na pewno jest tak, że dzisiaj kobiety też pracują i to też jest bardzo dobre. Więc ta rola rodziców, ona jest taka podzielona, prawda? Dzielimy się pewnymi zadaniami. No pewne jakby rzeczy wynikają chociażby z roli, jaką pełnimy, tak? Czyli jako mama czy tata. Ale wychowujemy razem, wydaje mi się. Wychowujemy razem, wychowujemy, ponieważ też rozmawiamy o tym, jak wychowywać, co trzeba zrobić, w czym pomóc dzieciom. Więc tutaj myślę, że rodzice oboje mają wiele do zrobienia. Natomiast jeśli chodzi o rolę mężczyzny, na pewno no tutaj ta obecność ojca w domu jest konieczna. Ja jako właśnie nauczyciel też widzę, że jest to ogromne zadanie też dzisiaj właśnie ta, no mężczyźni dużo pracują, prawda, wyjeżdżają często, są w ogóle poza domem, czasami wracają tylko na weekend, czasami nie wracają. Obecność ojca zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca jest no bardzo ważna, myślę, w domu rodzinnym. Tego nic i nikt nie zastąpi.
Ja zapraszam może naszych telewidzów do rozmowy. Numery 56 657 0011 dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300 i 536 600 400 telefony komórkowe oraz 0048 56 657 0013 i 657 0014 dla telewidzów i słuchaczy z zagranicy. Miłość rodzinna, powołanie i droga świętości. W naszym studio państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, Fundacja Tak dla Rodziny, ale przede wszystkim też małżonkowie, rodzice, dziadkowie. Jeżeli państwo chcieliby także podzielić się swoim doświadczeniem, tudzież zadać pytanie naszym gościom, bo może jakąś podpowiedź otrzymalibyście w związku też z waszą sytuacją rodzinną, może właśnie takie spotkania rodzin i dzielenie się swoim doświadczeniem być bardzo pomocne dla różnego rodzaju trudności, które nam samym wydają się nie do przejścia, a być może ktoś już przez podobne rzeczy przechodził i nie trzeba wyważać otwartych drzwi, tylko się wzajemnie słuchać. Zapraszamy państwa serdecznie i mamy telefon. Bardzo proszę, halo. Halo.
Mam na imię Maria.
Proszę,
jestem
pani Maria.
Jestem z Laskowic. Całym mym skromnym sercem i nauczycielską duszą kłaniam się po samą ziemię. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę czcigodnego ojca. Przepraszam, że zwracam się do ojca ukochanego. Przedstawiliście tu państwo świętą rodzinę. Takich rodzin jest bardzo mało. No, to dobrze, żeście przedstawili. Ale proszę posłuchać, jak czasem trzeba walczyć o to, aby stać się prawdziwą rodziną. Wyszłam za mąż za człowieka, którego nie znałam specjalnie. Podobał się moim rodzicom i koleżankom, był bardzo przystojny i proszę, ja wyszłam z domu bardzo patriotycznego i katolickiego. Moi rodzice nie kłócili się, ale nie wiedziałam o tym, że mój mąż wyszedł, przepraszam za wyrażenie, z piekła. Mój mąż nawet modlić się nie umiał. I proszę sobie wyobrazić, jego siostry powiedziały mu, żeby on pokazał swojej żonie, że jest mężczyzną. I oto nie obchodził się ze mną jak należy. Dlatego też postanowiłam rozwieść się. Ale moi rodzice ze łzami w oczach mówią, słuchaj dziecko, przed Panem Bogiem przysięgałaś na dobre i na złe. I ja postanowiłam inaczej postąpić, a mianowicie ustępowałam mężowi na każdym kroku. To, co źle robił, czy źle mówił, cichutko załatwiałam, tak, że nie wiedział dobrze. I proszę sobie wyobrazić, jak się już miało, to znaczy mam troje dzieci i te dzieci postanowiłam wychować tak, jak ja byłam wychowywana, chociaż trochę, bo mój mąż nie chodził do kościoła, nie modlił się, a ja brałam dzieci za rączki, chodziłam do kościoła i modliłam się. Pomogłam mężowi zostać nauczycielem. Mój mąż również został pszczelarzem. I pewnego dnia przyszedł i mówi, wyobraź sobie, podobno jest radio katolickie. I zaczął kręcić. I usłyszeliśmy, a przy mikrofonie Jan Mikrut. Zaczął mąż słuchać Radia Maria. Ja tyle zawdzięczam temu radiu. I ci, którzy narzekają, nie mają zielonego pojęcia, co to za skarb. Mój mąż nauczył się modlić. Mało to, mój mąż siadał przed ulami i nauczył się modlić, odmawiać różaniec, odmawiać koronkę. Proszę mi wierzyć. Mój mąż stał się zupełnie innym i takie małżeństwa, takich małżeństw jest bardzo dużo. I niestety ponad kilka miesięcy temu mój mąż odszedł, ale nim odszedł, on częstował kleryków, miodem woził i tak dalej. Ja tylko jeden przykład daję. Zaczął chodzić do kościoła, zaczął się spowiadać, modlić. To jest nie ten człowiek, a gdybym wzięła rozwód, chyba bym został takim, jakim był. I dlatego powiedziałam to, aby te osoby, które za byle co biorą rozwód, aby się zastanowiły, czy tak nie można zrobić. Mój mąż zaprzyjaźnił się z księdzem i potem, kiedy odszedł do Pana Boga, ksiądz przepięknie o moim mężu mówił. A więc ja gratuluję Państwu takiego świętego życia, a wszystkich proszę, aby zastanowić się i nie brać od razu rozwodu. Proszę Państwa czcigodni, proszę księdza czcigodnego, kłaniam się nisko i dziękuję, że mogłam dzisiaj powiedzieć to, a powiedzieć, bo ja nauczycielką byłam. Ja...
Halo? Nie słyszymy Pani Marii. To my dziękujemy Pani Mario i to my się kłaniamy, bo no, ta Pani też decyzja w bardzo trudnym momencie w Pani życia, życia męża, być może, a mam wrażenie, że z pewnością mogła przyczynić się do zbawienia Pani męża, do zrealizowania tego powołania, które Bóg powierzył i być może właśnie dzięki Pani postawie mąż dzisiaj cieszy się obecnością Boga. Co Państwo na to?
No przede wszystkim tak, dziękujemy bardzo Pani Marii za to świadectwo życia niezwykłe. My staramy się żyć razem za rękę z Panem Bogiem. To ale to też nie jest tak, że jesteśmy świętym małżeństwem, absolutnie. Ale tutaj pani Maria powiedziała, że mało jest takich małżeństw. Właśnie myślę, że bardzo dużo jest małżeństw, które się kochają, pięknych rodzin. I my jako fundacja Tak dla Rodziny właśnie wymyśliliśmy sobie taką fundację. Naszą misją jest właśnie promocja pozytywnego wizerunku rodziny. Za mało jest właśnie takich informacji, za mało jest obrazów, programów, które pokazują rodziny naprawdę pięknie żyjące. My tutaj mamy takie doświadczenie tych rodzin, nie tylko we wspólnotach, bo różne drogi ludzie wybierają sobie swojego życia, ale czy w naszej małej miejscowości Glinojecku, w którym mieszkamy, jest bardzo dużo pięknych rodzin. Oczywiście są też rodziny, które mają trudności, które borykają się z różnymi naprawdę problemami. Bardzo współczujemy, no ale też jest też wiele, wiele cudownych, pięknych rodzin. A jeśli chodzi o to, co powiedziała pani Maria, no to jest to właśnie, to właściwie ona jest takim niezwykłym aniołem, bo tak jak ojciec powiedział, no gdyby go opuściła, to nie wiemy, co by się stało. Tak przynajmniej ma gwarancję, że umarł w łasce uświęcającej. To jest piękny dar.
To trudności zawsze chyba będą, prawda? Bo Józef z Maryją też mieli trudności. Kiedy miał być poród Jezusa, no to nie było w sumie nawet gdzie. Bo dzisiaj zastanawiamy się, no właśnie, no nie mamy mieszkania, nie mamy domu, prawda? No jak mieć dziecko? Maryja i Józef nie mieli gdzie, Maryja nie miała gdzie rodzić nawet, prawda? I tu jest jakaś też dla nas podpowiedź w postawie Maryi i Józefa. Józef bardzo się troszczył o Maryję, prawda? I o dziecko, którego był opiekunem. Później no, dziecko miało być zabite, Jezus miał być zabity jako dziecko. I Józef, chroniąc Maryję i dzieciątko Jezus, musiał uciekać, musiał organizować ucieczkę. Musiał gdzieś znaleźć też jakiś kąt po to, żeby świeżo narodzone dziecko i Maryja, też przecież kobieta po tym stanie błogosławionym, miała jakieś warunki. Więc to wcale nie były łatwe sytuacje w życiu świętej rodziny. Święta rodzina nie znaczy, że nie ma różnych trudności.
Właśnie, tak. One są różne i może mają skalę inną, prawda? Dzisiaj mówiąc o trudnościach czy w małżeństwie, czy w rodzinie, no ta skala jest na pewno taka dość szeroka. Ale trudności są wpisane w nasze życie. Zresztą bez trudności wiele pięknych rzeczy by nie powstało, bo właśnie trudności czy problemy kształtują nas, prawda? W nas wiele, wiele pięknych cnót też się buduje, rodzi, więc trudności nawet są wręcz wskazane, bo bez tego byłoby zupełnie jałowo jakoś, wydaje mi się.
To jest tak chyba, że bo i w kapłaństwie są różnego rodzaju przecież trudności. Każdy stan ma swoje różne sytuacje i to trudno tak powiedzieć, tu łatwiej, tam trudniej, tutaj, prawda? Ale tak też sobie myślę, że może trzeba by zaczynać zawsze od tego, jak możemy tę trudność pokonać razem, a nie jak ta trudność może nas rozdzielić.
No właśnie.
I wtedy jest
inaczej. No chyba dzisiaj jest problem tego rodzaju, że nie szuka się sposobu na to, żeby coś naprawić, prawda? I to się wiąże zarówno jeśli chodzi o małe rzeczy materialne jakieś, cokolwiek, prawda? Wyrzucamy, kupujemy nowe. No i tutaj chyba w relacjach międzyludzkich mamy też ten problem, że musimy się uczyć ze sobą rozmawiać i uczyć się pewne rzeczy jakby korygować, naprawiać, budować na nowo. No nie zawsze się daje, zdaję sobie z tego sprawę, ale próbować, tak? Próbować jeszcze raz i kolejny raz, więc wydaje mi się, że to jest ważne. No a dla ludzi właśnie wierzących, którzy są Kościołem, bo też tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół to nie jest ksiądz i budynek. To są ludzie. Wszyscy my wierzący tworzymy Kościół, wspólnotę naszego Kościoła, więc mamy też taką odpowiedzialność za ten Kościół. Każdy z nas i to jest ważne, żeby też sięgać do źródła.
Jak jest... Ale też Kościół jako instytucja daje wiele możliwości dla młodych małżonków czy z dużym stażem, którzy mają jakieś trudności, żeby je pokonać. Przecież całe duszpasterstwo rodzin w każdej diecezji, poradnie, które są w wielu parafiach, służą pomocą, tylko po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, trzeba po prostu chcieć. I tutaj też chcielibyśmy pozdrowić księdza Przemysława Drąga, krajowego duszpasterza rodzin, który właśnie tą całą pomoc dla małżonków organizuje w całej Polsce. Przy Episkopacie działa właśnie Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. No i po prostu trzeba o tym mówić, że są takie miejsca, gdzie po tą pomoc małżonkowie mogą sięgnąć, żeby naprawiali, żeby po prostu podążali z powrotem do siebie, w obecności oczywiście Chrystusa.
Czyli myślmy, jak naprawić, gdzie znaleźć tę pomoc, a nie jak rozbić i się rozejść.
Tak, no to jest najkrótsza droga. Myślę, że warto właśnie zawsze sięgnąć po to wyzwanie, prawda? Wrócić do tego miejsca, gdzie się spotkaliśmy, zobaczyć, jak to było. Co się nagle stało, że już się nie kochamy, a minęło zaledwie kilka miesięcy, czy może rok, czy pół roku, prawda? Czy kilka lat. Więc zawsze warto sięgnąć pamięcią, czy nawet po konkretne zdjęcia, nagranie. Dialog jest konieczny, umiejętność tego dialogu, wspólna modlitwa.
A państwo mają jeszcze pudła swoich listów
do przeczytania.
Tak. Z powrotem.
Właśnie.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. No, ten największy uniwersytet w Polsce działa. Dzisiaj jest wykład o rodzinie. Radio Maryja właśnie ludzi przybliża do Boga. Najlepszym dowodem jest to, że mąż Pani Marii dzięki Radio Maryja stał się człowiekiem Bożym. Chcę powiedzieć, że ten rok jest rokiem świętego Józefa i jego świętej rodziny, Marii i Jezusa. No i od tej rodziny zaczęła się w zasadzie cywilizacja chrześcijańska, to znaczy miłość. I ja myślę, że jest to wzorzec dla każdej rodziny. Chór dziecięcy często w Radio Maryja śpiewał, a teraz rzadziej, że wszystko zaczyna się w rodzinie i papieże też. I tam żołnierze i papieże też. Prymas tysiąclecia. No i święty Jan Paweł II podkreślał, że siła narodów pochodzi od rodzin silnych bogiem. Nasza historia, przeszłość udowodniła, że Polska nie została rozdziobana na zawsze dzięki takim rodzinom jak rodzina pani Aldony i pana Artura. Bo sam Bóg ustanowił sakrament małżeństwa, a mężczyzna jak zobaczył niewiastę daną przez Boga, to chyba tylko nią się zachwycił, chociaż dookoła było tyle stworzonych pięknych rzeczy, słońce, przyroda. I tu będę miał pytanie, ale na koniec, ponieważ może to być trudne pytanie. I jeśli małżonkowie przyjmują sakrament małżeństwa i wykonują to na co dzień, a przysięga jest tak piękna, tak Boża, pełna miłości, to tylko cieszyć się, sobą kochać, kochać dzieci, wnuki, rodziców, dziadków i całą rodzinę. Ale tak jak piękne kwiaty, musimy też podlewać i miłość. Też trzeba pielęgnować. A co to za nawozy? A to jest modlitwa, msza święta, miłość, poświęcenie dla współmałżonków, aż do śmierci. No, ale teraz muszę też się odnieść do rodziny tu i teraz. Ale diabeł nie śpi. Ma swoich ludzi i sakrament małżeństwa, rodziny, za pomocą różnych tam maści marksizmu zwalcza, demoralizuje młodych małżonków, dzieci, że miłość, prawda, wierność to jest nienowoczesne, nieeuropejskie, no takie nieświatowe, a najlepiej zrób to, co chce ta. I niech będzie rozwiązłość, swawola, handel kobietami, co się dzieje, prostytucja, nie kwitną. A kobietę, mężczyznę, ba nawet dzieci trzeba wykorzystać i ile się da i wycisnąć jak cytrynę i wyrzucić na śmieci. Mam pytanie. Właśnie zostawiłem to na koniec. Mężczyzna się zachwycił kobietą, a czy pan Artur zachwycił się Aldono i odwrotnie. Ciekaw jestem, jak z tego pytania wybrniecie. A w ogóle to jesteście piękną rodziną, bo Boża rodziną, i dlatego wam gratuluję i życzę wam dużo zdrowia i całej waszej rodzinie bliższej i dalszej. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję, panie Stanisławie.
Tak, panie Stanisławie, pamiętam ten dzień, kiedy spojrzałem na młodą dziewczynkę w 6 klasie szkoły podstawowej. To było porażające uczucie. Byłem chłopcem, właściwie nie znałem, co dotknęło mnie, ale to spojrzenie było wyjątkowe. No i po prostu serce zaczęło mi mocniej bić. Ten zachwyt do dziś pozostał i staramy się tą dziecięcą miłość, chociaż jesteśmy już dziadkami, ale mieć w sobie i pielęgnujemy ją.
Tak, ta siła była niezwykła. To spojrzenie w te niebieskie, piękne oczy. I do dzisiaj to trwa i cieszę się, że mamy właśnie w tym całym takim ferworze pracy, obowiązków, różnych działań, znaleźliśmy w pewnym momencie taki moment, właśnie taki czas, żeby pojechać na randkę, żeby spacerować, żeby pójść do kina, na lody, po prostu być razem ze sobą i cały czas to pielęgnujemy. I to wszystko, co mówiliśmy, co jakby daje siłę naszemu małżeństwu, czyli modlitwa, nasze pasje, to wszystko jeszcze jest ubogacone właśnie tym wspólnym przebywaniem, czasem, rozmowami i takimi zwykłymi naprawdę rzeczami, jak właśnie wyjście razem, czy wyjazd, czy trzymanie się za rękę.
No to tak powiedzmy na koniec. Patrzę na zegar, to co to znaczy kochać? Jeżeli ktoś państwa, panią, pana zapyta o to, co to znaczy kochać? Dzisiaj mówi się o tym, no ja tego nie czuję, czuję, nie czuję, prawda? Gdzieś wokół takich, powiedzmy, doświadczeń raczej emocjonalnych ogniskuje się w takim powszechnym ujęciu miłość. Ale czy miłość to jest emocja, czy co to jest? Co to znaczy kochać?
Na początku była to emocja, która nadal trwa, ale potem to też wyprzedzanie potrzeb drugiej osoby, to służenie, to po prostu jak gdyby dawanie siebie tej drugiej osobie. To są zwykłe czynności każdego dnia, to jest praca. Jeśli idę do pracy, to wiem, że służę rodzinie, służę mojej małżonce. Jeśli coś robię, to wielokrotnie myślę o tym, żeby jej sprawić przyjemność. Zabiegam o jej względy. No nie wiem, może jeszcze z tej młodzieńczej miłości nie wyrośliśmy. Może to jest, ale...
Ja jeszcze dopowiem, że dla mnie z każdym rokiem oczywiście, bo tak jak też jako dzieci czy jako młodzi ludzie nie myślimy o śmierci, prawda? Ale teraz częściej rozmawiamy o tym, że śmierć jest wpisana w nasze życie, więc na pewno dla mnie miłość i zakochanie czy właśnie kochanie mojego męża to jest też troska o to, żebyśmy byli blisko Pana Boga, żebyśmy myśleli o zbawieniu. Ale to też potrzeba wysłania SMS-a czy otrzymania SMS-a. To również przebaczenie, pragnienie bycia razem, czekanie, towarzyszenie. No tak to czuję właśnie, że jesteśmy jednością i jedność jest tu dla mnie też taką siłą w tej naszej miłości.
To jest... Ja państwa rodziny nie znałem, państwa też nie znałem. I to jest też jedyny sakrament małżeństwa, gdzie małżonkowie sobie udzielają tego sakramentu, prawda? Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem, który stwierdza w imieniu Kościoła, że oto ten sakrament został zawarty. I ja, patrząc dzisiaj na państwa, których nie znałem, ale widząc wzrok, jak patrzycie na siebie, I kiedy tutaj też pan Artur mówił o tym, czym jest miłość, i widziałem, jak na panią patrzył pani Aldono, no to urzędowo mogę stwierdzić, że to jest właśnie też taka, no, że to jest miłość, bo wzrok mówi bardzo wiele. I myślę, że tak jak patrzyliście na siebie w dniu zawierania tego sakramentu, to tak samo widzę dzisiaj wasze oczy. I tym się ogromnie cieszę i gratuluję i życzę, żeby ta miłość ciągle dojrzewała.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, nasi goście, pani Aldona i Artur Wiśniewscy, będą jeszcze o 21.30 gośćmi audycji dla małżonków i rodziców. I zachęcamy państwa w każdy wtorek o 21.30 na antenie Radia Maryja właśnie audycja typowo poświęcona sprawom małżeńskim i rodzinnym, niezależnie również oczywiście od innych rozmów, które na naszych antenach są, jak choćby ta. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.